Dobrze, dobry wieczór wszystkim Państwu. Będziemy powoli zaczynać, jeszcze pewnie kilka osób do nas dojdzie. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się spędzić ten wieczór z kinem Andrzeja Żuławskiego w Kinotece. Dzisiaj mamy no tyle wyjątkową okazję, że jest to otwarcie retrospektywy tego reżysera, organizowane we współpracy z firmą Reset, która od jakiegoś czasu wprowadza jego filmy na polskie ekrany. Pewnie widzieliście już Opętanie. Jakiś czas temu też było pokazywane Najważniejsze to kochać. Dzisiaj też pierwszy raz w Kinotece będziemy oglądać Nerwaną miłość. Wszystkie te filmy, które wspomniałem, wyświetlimy też w kolejnych tygodniach. Będą też Diabeł, Trzecia część nocy i Na srebrnym globie. Trzy filmy Żuławskiego zrealizowane w Polsce. Natomiast na tą dzisiejszą okazję zorganizowaliśmy też taki panel. W dniu dzisiejszym upływa 10 lat od śmierci Andrzeja Żuławskiego, więc jest to też dobra okazja do tego, żeby trochę podsumować jego dorobek, ale też to dziedzictwo, które po nim pozostało. Mam wrażenie, że po tym czasie też wraz z rozwojem nowych mediów, z momentem, kiedy jego dzieła trafiły do serwisów streamingowych, stały się trendami na mediach społecznościowych, ten wizerunek Żuławskiego mocno się zmienił, a czy tak mocno, to też w sumie zaraz o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, bo są nimi Michał Oleszczyk, autor podcastu Spoiler Master, brawa. A także Klara Cykosz, krytyczka filmowa, również autorka podcastu Chaszcze Filmowe. Partnerem naszego dzisiejszego wydarzenia jest Instytut Francuski w Warszawie, a patronami medialnymi są Spoiler Master i Podwójne Uderzenie. I wydaje mi się, że to koniec tego wstępu. Zapraszam Was już powoli na scenę. Tak, ja sobie usiądę tutaj. Nie będziemy oczywiście gadać tutaj dwie godziny, żeby też Państwa przed seansem nie zanudzić, ale wydaje mi się też, że w związku z tym, że spotykamy się właśnie w 10. rocznicę śmierci reżysera, spotykamy się też przy no nie najbardziej znanym jego filmie, warto też poświęcić trochę czasu przed seansem, żeby właśnie kilka kontekstów z jego życia, twórczości tutaj przedstawić. I na początek chciałem zacząć od takiego zjawiska w jego twórczości, w jego życiu też, które jest opisane, ale trochę mniej niż pozostałe rzeczy, czyli jakieś takie ciągłe bycie w ruchu. I to jest oczywiście związane bardzo z doświadczeniem migracji, z tym, że on co chwilę z Polski wyjeżdżał, później do niej wracał i ciągle był gdzieś pomiędzy. Nawet będąc na Zachodzie, no nie związał się wyłącznie z Londynem, Paryżem czy Berlinem, ale też ciągle szukał jakoś miejsca dla siebie. Oczywiście to Francja najwięcej mu dała, ale też czy był jakoś z tego powodu szczęśliwy, nie wiem. I też to jego ciągłe zagubienie no bardzo mocno wpływało na jego filmy, tak? Są bardzo ekspresyjne, bardzo chaotyczne, frenetyczne wręcz. Bohaterowie i bohaterki rzucają się po ekranie, tam jest ciągła ekstaza, tak jak w tytule tego przeglądu. No i właśnie chciałem was zapytać, czemu w tym Żuławskim tak kipi? Czy to jest jakby wynik tego rozczarowania życiem w Polsce, rozczarowania miłosnego, rozczarowania zawodowego, rozczarowania ideologicznego? No pewnie było ich wiele, ale od czego wy byście zaczęli?
Dobrze, spróbuję tą bardzo podkręconą piłkę złapać. Mam trochę problemów z głosem dzisiaj, mam nadzieję, że one się aż tak bardzo nie ujawnią. Bardzo cieszy mnie to dzisiejsze spotkanie i to, że w tą 10. rocznicę rzeczywiście tutaj ten seans się odbywa, bo mikro wtrend nie było to takie oczywiste jeszcze 10 lat temu, czy 15, kiedy po raz pierwszy zaczynałem się interesować czy fascynować Żuławskim. Nie był to czas, który sprzyjał takiej fascynacji i takiemu zainteresowaniu, ponieważ dostępność tych filmów była bardzo, bardzo trudna, niewielka, ograniczona. I tym bardziej cieszy mnie, że teraz odnowione kopie wchodzą. To jest oczywistość, ale chciałem, żeby została wypowiedziana, bo nie zawsze tak było. Mówię to jako świadek historii. I teraz już piłkę twoją złapię. Wiesz co, no trudno pewnie znaleźć jakąś jedną przyczynę. Wydaje mi się, że tutaj w tytule przeglądu jest ekstaza, ty powiedziałeś o niepokoju, ciągły ruch jest czymś, czego Państwo doświadczycie bardzo fizycznie już w pierwszych ujęciach Narwanej miłości, ponieważ będzie tam akcja filmowana, która nie dość, że sama będzie pełna ruchu, to jeszcze będzie filmowana ruchomą kamerą i tak dalej. Rzeczywiście jest tam jakiś pęd bardzo, bardzo ekscytujący i trudny do chwilami nawet przetrawienia, bo czasami jest tam po prostu pewien nadmiar tego pędu i nawet kiedy byśmy się spodziewali, czy nawet pożądali jakiejś pauzy w tym, to ta pauza nie przychodzi. Jest tylko coraz więcej tego, co nazwałeś właśnie ekstazą, pędem, niepokojem. Pewnie przyczyny są bardzo, bardzo złożone. Ja osobiście zawsze patrzyłem na Żuławskiego jako na, i wiem, że on sam pewnie by inaczej to nazwał, jako na spadkobiercę pewnej długiej tradycji polskiej kultury romantycznej, modernistycznej. Wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu twórców ostatnich paru dekad, o których możemy powiedzieć, że jest w pewnym sensie nietknięty postmodernizmem, bo wydaje mi się, że on mimo swojego humoru, mimo tego, że mieszał tutaj, jak zobaczycie, maski Kaczora Donalda i wysoką literaturę i niską, to on nie robił tego jak postmodernista. On to robił bardziej jako taki uparty modernista, właśnie ktoś, kto jakby nie robi tego dla żartu, tylko nawet kiedy żartuje, to żartuje bardzo poważnie. Więc gdzieś widzę paradoks tego, że w nim cały czas pracuje polski romantyzm, pracuje modernizm szeroko pojęty i trzecie, i tu już kończę, pracuje ciągłe napięcie między wschodem i zachodem, co nie dziwi u kogoś, kto pochodzi stąd, ale tak bardzo mocno fizycznie był, no ten zachód też go jakoś stymulował po prostu i to jest ewidentne, więc też pomiędzy tym, w tym rozerwaniu wschód-zachód, kapitalizm, socjalizm, bieda, nadmiar, on też bardzo mocno funkcjonował i w tym sensie pewnie też jest dosyć mocno takim zimnowojennym twórcą, ale tu już kończę moje pierwsze rozpoznania.
Klaudia?
Raz, tak. Wiesz co, nie myślałam o tym wcześniej, ale teraz jak o tym powiedziałeś, to sobie uświadomiłam, że po pierwsze tak i to, co mówi właśnie Michał na temat w ogóle romantyzmu i też ja bym dodała, że w ogóle też specyficzne jakby napięcie jakby Polska-Francja, ale też jakby Francja i Polska i kultura rosyjska, to jest jakby jakiś kolejne jakby bardzo konkretne wektory, ale też jak to powiedziałeś, to właśnie sobie uświadomiłam właśnie dlaczego to być może dzisiaj działa i dlaczego nas dzisiaj Żuławski interesuje, że właśnie i ta biografia i po prostu ta twórczość od kurczę samego początku rozbijała jakąś taką fantazję o jakiejś monokulturze polskiej i właśnie w tym ruchu i właśnie w tym pokazywaniu, że tożsamość polska jest ruchoma, jest wielojęzyczna, jest właśnie się przesuwa, tak, jakby te miasta, które są innymi miastami, Kraków, który jest Lwowem, tak, jakby Warszawa, która jest Krakowem i tak dalej, jakby w ogóle, no jakby ten Berlin, który jest Berlinem, ale jest też czymś zupełnie innym.
Z dwoma Berlinami tak naprawdę.
Wydaje mi się, że właśnie to jest taki po prostu środkowy palec w ogóle pokazany, jakiś w ogóle w polskiej takiej nacjonalistycznej kulturze, jakiejś właśnie takiej próbującej wsadzić polskość i polską kulturę do jakiegoś po prostu jednego worka. Właśnie tutaj kultura, tutaj jakby ta polskość jest taka w ogóle rozpada się i właśnie jest w ciągłym ruchu i też jakby jest też jakby ta przemoc, która w ogóle rozsadza to, że w ogóle w tych filmach po prostu postaci bardzo często mają różne tożsamości, tak? Trochę są jedną osobą albo są wieloma osobami, tak? Jakby aktorzy wcielający się w swoje sobowtóry i także naprawdę do końca nie wiadomo, czy to jest jakaś jedna postać, czy to jest kilka postaci. Właśnie tak jakby też bardzo późno modernistycznie. Tak, wydaje mi się, że to tutaj totalnie pracuje, jest super ciekawe i tak właśnie jakoś aktualne, nie? Jakby też stawiające nam dzisiaj jakieś pytania i no właśnie o jakąś taką, no w ogóle po prostu o naszą tożsamość, naszą historię. Mhm.
No właśnie to jest też ciekawe w kontekście tego Żuławskiego, no to nie był jedyny polski reżyser, który wyjechał na zachód, tak? Wcześniej mieliśmy przypadek Polańskiego, chwilę przed Żuławskim tak naprawdę wyjechał Jerzy Skolimowski. Natomiast wszystkie te trzy podróże na zachód mają, mam wrażenie, zupełnie inny cel i też zupełnie inny efekt ostatecznie. No, Polański wiemy, że ostatecznie skończył w Hollywood, tak? Skolimowski szukał dla siebie miejsca, nie do końca je chyba ostatecznie znalazł, tak? Bo też między Belgią, Wielką Brytanią, później Stanami trochę krążył. Żuławski osiadł ostatecznie w Europie, nie wyjechał do Stanów, nie udało mu się to. Pytanie też, czy jakoś bardzo o tym marzył. Ale właśnie chciałem was zapytać, skąd wynika no, ta wyjątkowość niejako życiorysu Żuławskiego, że on w pewnym sensie został przez tych Francuzów przejęty i jego filmy były nazywane francuskimi filmami i to, że to jest polski reżyser żyjący aktualnie we Francji, mam wrażenie, że w tych różnych notatkach prasowych czy nawet recenzjach nie pojawiało się tak często jak w przypadku czy to Skolimowskiego, czy Polańskiego, a jednak no, był on takim kimś innym niż wszyscy. No, także Francja skupiała w sobie wielu reżyserów migranckich, natomiast ten Żuławski no odsunął się od reszty. I
to jest bardzo ciekawe, bo wiele tematów, oczywiście nie dotkniemy ich wszystkich, ale ta jego dwoistość, właśnie zanurzenie w kulturze francuskiej, pamiętajmy, że on kończył szkołę filmową też we Francji, więc to jest ważne. Pod tym względem bardzo się różnił od swoich kolegów, przede wszystkim kolegów wtedy, którzy kończyli filmówkę, o której on mówił z pewnym przekąsem, nie będę cytował wywiadu rzeki. Jednak no sprawiło, że on miał inną trochę formację. Oczywiście też jego korzenie rodzinne były bardzo specyficzne i to jego wrośnięcie takie bardzo organiczne, naturalne w tą francuską kulturę nigdy nie wydawało się czymś dziwnym. Wydawało się, że po prostu tak, to jest ktoś, kto ucieleśnia no trochę taki topos właśnie Chopina, kogoś, kto, prawda, i zresztą zrobił film o Chopinie oczywiście, kto po prostu należy do tej kultury europejskiej, swobodnie się porusza i tu, i tam. Co ważne, jest niegrzeczny i tu, i tam. To znaczy w Francji tutaj prowokuje. To jest niezwykłe, ale jeszcze padło tutaj słowo Hollywood, no właśnie ten wyjazd, czy miał być, wiadomo, że były pewne plany i można o tym poczytać w biografiach, natomiast bardzo chcę podkreślić to, że on też bardzo fascynował się kinem hollywoodzkim, o czym nie tylko świadczą maski Kaczora Donalda, które zobaczycie w pierwszej scenie tego filmu, ale on bardzo często mówił o kinie i nie tylko o kinie autorskim, ale kinie gatunkowym, które bardzo go kręciło. Ja miałem tą przyjemność naprawdę krótkiego, ale takiego intensywnego popołudnia z Andrzejem Żuławskim, bo pod koniec jego życia na jego prośbę przetłumaczyłem na angielski jego jeden z ostatnich scenariuszy, czyli 7 filmów o muzyce, tak to się nazywało, i on potem zaprosił mnie i sprawdzaliśmy ten przekład zdanie po zdaniu. To było wspaniałe doświadczenie, nigdy to nie zapomnę, ale pamiętam bardzo dobrze, że zaczęło się spotkanie od tego, że on powiedział, że wczoraj na DVD oglądał Hellboya 2 i że Hellboy 2 nie jest tak dobry jak Hellboy 1. I on był w stanie to uzasadnić. Dlaczego? Bo mówił, no, bo tutaj ta praca kamery, bo troszkę w zasadzie mniej ruchu, prawda? I to było to, a jednocześnie oczywiście, gdyby zacząć z nim rozmowę o kinie Marcela Carné, to w tym samym przeszedłby płynnie na to Marcela Carné. Więc Hollywood z jego skalą, kinetyczną energią, tym, na co sobie mogli pozwolić ci reżyserzy w Hollywood. Pamiętam, zapytałem go, co widział w Nowym Jorku w 79, chyba kiedy tam był, a on powiedział, no największe wrażenie zrobił na mnie Obcy, tak? Obcy, bo to był film, tak? Więc kończę, ale też pamiętajmy, że gdzieś tam to marzenie o kinie, które porywa także swoją skalą, siłą obrazu, cały czas tam się tli.
I kinie, które jest wolne też, nie? Wolne od tych finansowych przede wszystkim ograniczeń. Proszę.
O Boże, jakie było pytanie?
Pytanie, dlaczego Żuławski tak, był tak inny? Znowu powtórzone tutaj w kontekście Polańskiego, Skolimowskiego, ale nie musisz się do nich odnosić, bo to...
To znaczy, no też ta... No on chyba też pokazuje, że jakby te migranckie ścieżki były bardzo, bardzo różne, że w ogóle każdy z nich był zupełnie inny. No on też jest... Że tutaj już właściwie od dziecka, tak? No bo najpierw jest... No on jest dzieckiem z Lwowa, później jest dzieckiem dyplomaty, więc wydaje mi się, że to jest jakiś w ogóle też inny kazus. Też oczywiście pokazujący po prostu tak naprawdę jakąś taką ruchomość tożsamości. Kurczę, nie wiem, dlaczego był tak inny. Znaczy, to jest...
Ale może zaraz odpowiedź na to pytanie wróci, bo tak jak przed chwilą te dwa pierwsze pytania dotyczyły samych początków, tak? I jakiegoś takiego nabrania całego charakteru przez Żuławskiego. Chciałbym was teraz zapytać o koniec właśnie, o ten moment, kiedy Żuławskiego już nie było i jego dzieła no, stały się już w pełni autonomiczne, zaczęły krążyć własnymi ścieżkami, czy to na pokazach festiwalowych, czy właśnie w internecie. No, ja nie będę chyba kłamać, że większość filmów Żuławskiego obejrzałem nielegalnie, bo były po prostu niedostępne nigdzie. Teraz na szczęście siedzę w kinie z pełną salą i mogę to zrobić już tak, jak się powinno. Natomiast faktycznie, żeby poznać Żuławskiego jeszcze te nawet 5 lat temu, trzeba było po prostu samemu się tym zainteresować i samemu go poszukać. To się udało wielu osobom, bo jak się spojrzy na Letterboxda czy jakiekolwiek inne fora anglojęzyczne, Żuławski jest jednym z najbardziej znanych polskich reżyserów, mimo tego, że w Polsce zupełnie nie. Jest jednym z bardziej lubianych polskich reżyserów. Nawet jego filmy odtrącane w Polsce czy odtrącane na Zachodzie w momencie premiery dzisiaj zyskują zupełnie inną recepcję. I zastanawiam się, może tutaj jest odpowiedź, dlaczego był tak inny.
Wiesz co, kurczę, wydaje mi się, że tutaj są jakieś takie dwa momenty, jeśli chodzi o recepcję Żuławskiego w Polsce, bo na przykład dla mnie, jako dla osoby, która wchodziła w dorosłość w 2008 roku i to jest moment, w którym z jednej strony właśnie wychodzi, no dzisiaj już kultowy wywiad Rzeka Mareckiego i Klotowskiego, tak, to jakby to jest książka, którą ja chyba zresztą ukradłam koledze, w sensie pożyczył mi i nigdy mu nie oddałam. Jednocześnie też jakby retrospektywa na Nowych Horyzontach w 2008 roku. Pamiętam, znaczy ja już wtedy wiedziałam, kim jest Żuławski. Ja wtedy jako nastolatka byłam związana z portalem film.org.pl i tam właśnie kolega Adrian Szczepiński, który jest w ogóle takim lokalnym dokumentalistą z Raciborza, zrobił takie bardzo duże opracowanie dotyczące Na Srebrnym Globie. No wtedy jakby w sensie jakby no nie było tych wszystkich materiałów i on tak po prostu zebrał do kupy wszystko, co się dało i ja się wtedy dowiedziałam jakoś, że w ogóle istnieje Na Srebrnym Globie i że w ogóle jest takie zjawisko. No i za chwilę była w ogóle ta retrospektywa i ja pamiętam do dzisiaj, że po prostu zdjęcia, które były wydrukowane w katalogu, były w jakiejś takiej bardzo creepsterskiej jakości, że one mnie bardzo przestraszyły. Ten foto z Narwanej Miłości z samego początku właśnie, jeden tam z napadających na bank właśnie w masce kaczora Donalda, że to było jakieś takie, że mnie tak przeraziło do kości. Ja pamiętam, że już po tej retrospektywie oglądałam jakieś filmy też, umówmy się, nie do końca w legalny sposób, bo one po prostu nie były dostępne, no ale ta książka zaczęła...
Ale nawet z oglądania tych nielegalnych kopii nie było za bardzo radości, bo były w tak kiepskiej jakości, że...
Tak, to znaczy ja wciąż w mojej głowie Szamanka ma ten sam kolor, co Na Srebrnym Globie, bo jakby tak to zapamiętałam, bo po prostu...
Bo też miała 360p.
Tak, i po prostu prawie nic tam nie było widać, więc po prostu mój mózg pamięta to, jaki taki właśnie jakby wręcz te filmy się na siebie nakładały. No ale wtedy no też umówmy się, wtedy też Andrzej Żuławski jest trochę bohaterem z Pudelka, bo też się jakby różne tam wiadomo prywatnie rzeczy dzieją i jest właśnie jakąś taką kontrowersyjną, dziwną postacią. No i rzeczywiście jakby młodzi kinofile z moich roczników zaczynają go odkrywać i on już jakoś funkcjonuje moim zdaniem. Natomiast chyba rzeczywiście jest coś takiego, że po jego śmierci i też jakby po Kosmosie, który mam wrażenie, że był takim pozytywnym zaskoczeniem, ja ten film widziałam raz w kinie, on mi się bardzo podobał, on mnie bardzo uruchomił, boję się do niego wracać, być może już do niego nie wrócę, bo to było takie bardzo intelektualne doświadczenie, takie, że ja też nie wiedziałam dokładnie jak to objąć, też po prostu jakoś czytałam dużo o tym filmie i miałam po prostu z powrotem fazę na Gombrowicza i już jakby później do tego nie wróciłam. Się boję, jakby wolę to akurat zamknąć w jakimś takim bardzo fajnym wspomnieniu. Wtedy chyba po prostu zaczyna się jakaś taka nowa fala, na przykład no Dorota Masłowska jakoś pisze duży tekst do Wysokich Obcasów, gdzie jakby po prostu odzyskuje Szamankę i to jest taki w ogóle bardzo bardzo mocny głos i taki moje pierwsze, że w ogóle pamiętam, że jest w ogóle, że się zaczyna jakiś kobiecy fandom Żuławskiego właśnie, który jakby będzie trwał przez kolejną dekadę. No na Zachodzie taką postacią jest Kierla Janis, która zaczyna swoją książkę House of Psychotic Woman od oglądania właśnie Opętania.
Znowu dużo możliwych wątków, ja postaram się to najkrócej Jak mogę, no po pierwsze chciałbym powiedzieć, że bardzo żałuję, że pan Andrzej nie dożył właśnie tego momentu, kiedy te filmy krążą w taki sposób, bo jemu naprawdę z tego, co czytałem przez te parę godzin, jak rozmawialiśmy, jemu na tym naprawdę zależało. Zresztą ja go poznałem na festiwalu Off Camera, gdzie też prezent był jurorem, tam się poznaliśmy i pamiętam na Nowych Horyzontach, o których wspomniałaś, seans opętania, to był mój pierwszy seans opętania, na długo przed piękną kopią dystrybuowaną przez Reset i pamiętam, że spotkanie z widownią zaczęło się od tego, że on wyszedł i przeprosił za jakość tego obrazu po prostu, bo powiedział, że to nie jest to, co on zamierzył po prostu i że już powiedział to oczywiście po swojemu mocniej niż ja teraz, ale było wyraźnie i mu to sprawiało ból, że te filmy funkcjonują w takich właśnie wersjach. Obecnie na szczęście jest tak, że zaczynają funkcjonować w wersjach lepszych, co nie dotyczy wszystkich jego filmów, niestety. Wciąż są tytuły, które są trudno dostępne. Kobieta publiczna, Moje noce są piękniejsze niż wasze dni. Nie będę wymieniał teraz tych wszystkich tytułów. Wspomnę o jego telewizyjnych pracach, Pawoncello i tak dalej. Więc wciąż jest miejsce na to, żeby tego Żuławskiego jeszcze bardziej odkrywać. I dobrze, że to się... Że to się dzieje. Natomiast moim zdaniem jemu, znaczy on żył poprzez swoje filmy i te filmy żyją w kontakcie z widownią, więc dobrze, że to się teraz dzieje, gdzieś jest żal, że to się nie wydarzyło właśnie wtedy, żeby on to mógł zobaczyć, żeby mógł zobaczyć tą po prostu pełną salę tutaj w Kinotece albo dwuletnie życie na ekranie opętania, które po prostu cały czas jest grane i też wspaniale żyje. Natomiast moim smutnym wnioskiem jest takim, on będzie trochę kontrowersyjny, ale tylko trochę, że okazało się, że polska kultura filmowa nie potrafi pomieścić naraz dwóch mistrzów, bo jest miejsce tylko dla jednego Andrzeja trochę, tak? To znaczy teraz też mamy rok Wajdy i oczywiście wspaniale, bardzo się cieszę, zresztą Wajda też był mentorem bardzo długo Żuławskiego, ale potem się okazało, że jakoś, no nie ma miejsca dla ich obydwu, tak? Czyli jeżeli się podziwa Wajdę, no to trzeba mieć problem z Żuławskim. Tymczasem ci twórcy są tak dialektycznie spleceni ze sobą, często w sporze oczywiście. Zauważcie Państwo, i Wajda zrobił film według idioty, Nastazja, i Żuławski zrobił film według idioty, zaraz go zobaczycie. Biesy, obydwaj zaadaptowali, prawie w tym samym czasie. Kobieta publiczna jest inspirowana Biesami i Biesy Wajdy są adaptacją Biesów. Że nie wspomnę o bardzo bliskich związkach Człowiek z żelaza w tym samym konkursie kaneńskim, co opętanie, sam Żuławski mówi, nakręciłem film o komunizmie, tak, i o jego złu. W tym samym roku się zderzają. Jest książka do napisania, jeśli ktoś chce, Klara, bardzo proszę cię, żebyś to zrobiła, o dziwnym, takim dialektycznym ich współistnieniu w polskiej kulturze. Pamiętasz naszą rozmowę, 96 rok, Szamanka, Panna Nikt. Te filmy łączy więcej niż tylko muzyka Andrzeja Korzyńskiego. Więc to jest mój taki trochę żal, że tak bardzo celebrowano Wajdę, też w mojej młodości lata 90. były pod znakiem Wajdy, Pan Tadeusz i tak dalej, pięknie, ale trochę jakby zabrakło miejsca na jego ucznia, partnera, trochę może chwilami arch enemy, ale szkoda i myślę, że teraz jest czas, żeby to nadrabiać i no i oczywiście ten wieczór też jest częścią tego, a jesteśmy, przypomnę, w roku Wajdy, który dla mnie może nawet trochę bardziej jest rokiem Żuławskiego.
No właśnie, jakby właśnie zaproponowałeś jakieś trzy double features, więc jakby tak zerkam w stronę Michała.
No ja tylko z perspektywy programerskiej Kinoteki mogę powiedzieć, że przegląd Wajdy zaczyna się wtedy, kiedy kończy się przegląd Żuławskiego, więc trochę zaznaczamy tutaj. Nie no, oczywiście żartuję, natomiast w tym, co powiedziałeś przed chwilą, Michał, jest to, co mnie jakoś tak zatrzymało, to jest to, że o Andrzeju Wajdzie mówi się zazwyczaj pan Andrzej Wajda, a o Andrzeju Żuławskim mówi się Andrzej Żuławski i to trochę pokazuje różnicę między tą dwójką, nie tylko w ich odbiorze, ale też w ich prezencji, mi się wydaje, zwłaszcza w ostatnich latach ich życia. Kończąc jeszcze ten wątek dziedzictwa, to jest coś, co zauważyłem przy premierze Polskiego Opętania. To jest to, jak dobrze fragmenty z filmów Żuławskiego sprawdzają się w mediach społecznościowych. Przede wszystkim chaotyczna gra Izabel Adziani, tak? Ale też fragmenty z Diabła. Fakt, że mamy film o rozbiorach, który jest w ogóle kwasowy, szalony, surrealistyczny, a nie jest matriologią po prostu i opowiadaniem, co było nie tak z Polską w XVIII i wcześniejszych wiekach. I no, w dzisiejszych jakby algorytmach oczywiście chodzi o afekt, ale Żuławskiemu też w pewnym sensie o to chodziło. Natomiast wtedy no, nie było to aż tak, mam wrażenie, nie było aż takiego zapotrzebowania na to. I zastanawiam się, czy dzisiaj właśnie fakt, że te dzieła funkcjonują też w pewnym oderwaniu od pierwotnego kontekstu, tak? Myślę, że dla większości amerykańskich widzów fakt, że opętanie jest o tym, że komunizm jest zły, jest w ogóle nieczytelny, tak? Dla nich to jest film o czymś zupełnie innym.
Mimo tego, że film zaczyna się kilkunastami ujęciami na mur berliński i jest bardzo
niespieszny. Ale dzisiaj nie ma muru berlińskiego.
Ale dzisiaj już nie ma muru berlińskiego, oczywiście, tak, to prawda.
Ja powiem ci więcej, mi jako Polce, jakby oglądam to zupełnie i jakby w ogóle nie myślę o komunizmie, nie? Jakby wydaje mi się, że ten film jest jakby dzisiaj bardzo, bardzo inaczej czytany. Jeśli jest czytany politycznie, to też jest czytany inaczej, tak?
Ale to właśnie ciekawe, czy wy spodziewacie się jakichś nowych odczytań Żuławskiego, bo to nie jest wcale jakoś tak dobrze przeanalizowana twórczość dotychczas, a fakt, że dzisiaj, no nawet nie z własnego wyboru, tylko trochę z chichotu rozwoju technologii, tak, no mamy takie, a nie inne zapotrzebowania na bodźce i tak dalej, może jesteśmy nawet bardziej na nie... mniej na nie wrażliwi, tak? Łatwiej nam jest zderzyć się z czymś takim teraz na ekranie niż było nam wcześniej, no bo co chwilę zmienia nam się rzeczywistość na małych ekranach, więc jeżeli też potok obrazów na dużym ekranie jest szybszy, to nie powinno to być aż tak trudne jak kiedyś. Pytanie, czy faktycznie tak jest i czy wy widzicie tutaj dla Żuławskiego jakieś nowe życie w nowym świecie.
Coś musi być na rzeczy, bo przypomnę, że 2 lata temu była ta kolejna, raz na 10 lat miesięcznik Sight and Sound robi ten swój słynny ranking najlepszych filmów świata, pyta się kilkuset krytyczek, krytyków ze świata, etc. I w 250 tytułach pojawiły się tylko 2 tytuły twórców polskich. Opętanie Żuławskiego i Chinatown Polańskiego. Więc jakby Wajdy tam nie było i nie mówię tego przeciwko Wajdzie, bo to głupie by było, tylko teraz mówię o tym. Najwyraźniej przychodzi taki czas i rzeczywiście zapytasz kinomana cudzysłów ze świata, wejdziesz na Letterboxd, okaże się, że tak, na Srebrnym Globie, o którym też oczywiście Kuba Mikurda zrobił swój świetny dokument, że to jest coś, co jest żywe. Bardzo, bardzo żywe. Bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym social mediowym życiu. Nie wiedziałem o tym, że te filmy tak dobrze się sprawdzają w tym kontekście.
To znowu nie filmy, fragmenty, nie?
Oczywiście, klipy. Tak,
taki
tak,
afekt
tak,
po prostu tak. Z filmu wyciągnięty i wrzucony w nowe medium.
Ale w jednym zdaniu i też patrząc na ten sukces Resetu w wprowadzeniu opętania, najwyraźniej nadszedł ten czas. Cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie to także jako świadka historii, kiedy szamanka wchodziła na ekrany. Do teraz pamiętam tabelkę 9 gniewnych ludzi. To taka tabelka w miesięczniku Film. Same jedynki, tak? Jedna dwójka i tak dalej. Nie było klimatu, jak to się mówi, tak? Nie było podglebia, ani nawet warunków do jakiejś rozmowy o tych filmach. A że już wspomnę o tym, że samych filmów nie było, bo nie było ich na wideo, pojedyncze, jakieś trzecia część nocy była, tak, wydana przez tą Akademię Polskiego Filmu. Więc dobrze, no niech to się dzieje, bardzo się cieszę, a ten widok, no tak jak mówię, jest wspaniały, ale nie umiem tego wyjaśnić trochę, tego fenomenu, dlaczego tak jest.
Czemu Polacy w końcu są gotowi na Żuławskiego?
Nie wiem, czy... Znaczy Polacy taki, że w ogóle, ale wydaje mi się, że teraz jak wracam, no bo powtórzyłam sobie parę rzeczy przed tym spotkaniem i na przykład... I też jakby 2 lata temu powtarzałam sobie Diabła. I jednak uderza mnie, że być może w ogóle jest jakiś moment, w którym ta twórczość jest po prostu nagle się z powrotem robi bardzo, bardzo aktualna. W takim sensie, że ona jest w dużej mierze bardzo katastroficzna i bardzo apokaliptyczna i żyjemy w czasach, w których jakby po prostu mamy potrzebę tego typu opowieści, a no i jakby wiadomo, jakby dzisiejsza kinematografia może dostarcza pewnego rodzaju dystopii, natomiast to, co robił Żuławski, było apokaliptyczne w swojej formie tak naprawdę. Nie, znaczy w sensie, no mogło być też jakby bardziej dosłownie apokaliptycznie w sensie na Srebrnym Globie, tak? Ale że tam jest jakaś taka właśnie późnomodernistyczna no właśnie ten katastrofizm.
Groza
późno, tak, groza. Ja się tu bardzo zgadzam z Miłoszem Stelmachem, który napisał doktorat i właśnie książkę o późnym modernizmie w polskim kinie i właśnie jakby tam splot tych właśnie różnych tytułów, czyli jakby pierwsze polskie filmy Żuławskiego, też jakby zestawione z Tadeuszem Konwickim czy Sanatorium pod Klepsydrą Hasa, tak jakby, że one tworzą w ogóle jakieś takie kłącze właśnie tych takich późno-modernistycznych i takich katastroficzno-apokaliptycznych filmów i biorąc pod uwagę, jak większość z tych tytułów miała trudne w ogóle drogę na ekrany i jak długo im po prostu zajęło, żeby w ogóle dotrzeć gdziekolwiek, tym bardziej jest to w ogóle niesamowite, że te filmy się pojawiły mniej więcej w podobnym czasie, jakoś dzisiaj wyjątkowo ze sobą korespondują. A po drugie, więc wydaje mi się, że właśnie te apokaliptyczne, to poczucie końca, to poczucie jakiegoś takiego...
Dekadencja.
Tak, totalnego właśnie zepsucia. Szczególnie właśnie myślę o diable, tak? Znaczy, gdyby mi ktoś parę lat temu, też nie chcę jakoś bardzo teraz upolityczniać i wchodzić w konkrety, ale gdyby mi ktoś parę lat temu powiedział, że ja w swoim życiu codziennym będę się posługiwała, będę myślała o zdradzie narodowej, czy o jakby po prostu jakichś takich kategoriach... po prostu na przykład zdrady państwa, to by mi się to wydało jakby bardzo, bardzo cringe'owe, bardzo edgy, bardzo jakby z poziomu jakichś radykalnych ruchów. Dzisiaj jest to coś, co jak oglądam Diabła, no to jakby w ogóle to jest jakieś bardzo intuicyjne, że to jest jakoś aktualne. Więc może o to chodzi i dotyczy to, i wtedy by to dotyczyło zarówno polskich widzów, jak i widzów powiedzmy zachodnich.
Mhm. Ostatnie zdanie ode mnie, tylko bo to kropka nad i, że okazuje się, że od romantycznej kultury w Polsce trochę nie da się uciec i jak mówisz chociażby właśnie tutaj, czy Zdrada Narodowa, czy Groza, czy Strach przed wojną, no romantyzm właśnie z tego się wziął i echem przez filmy Żuławskiego teraz nagle słuchamy, przykładamy ucho do tej muszli, a no tak, to jest nadal żywe, tak, nadal nas to dotyczy, nie uciekliśmy historii. I tu stawiam kropkę.
Na koniec chciałem jeszcze poruszyć jedną kwestię, która trochę wybrzmiała w tych dwóch poprzednich tematach, ale wydaje mi się, że i tak no pewnie najdłużej by nam zajęła, więc tutaj tak tylko na koniec chciałem ją poruszyć, czyli kwestie związków Żuławskiego z kobietami i też jego wizerunku jako no, takiego reżysera mizogina w pewnym sensie, przynajmniej w głównym nurcie jakichś takich kinofilskich opinii krąży o nim taki mit. Też wszystkie opowieści pudelkowe na pewno swoje dodały, wszystkie opowieści z planu ze wszystkich aktorek, które wypowiedziały się na temat pracy z Żuławskim. Natomiast my to wszystko wiemy, my to wszystko jesteśmy w stanie przeczytać i są to historie zazwyczaj bardzo przerażające oczywiście i nie chciałbym teraz też odejmować wagi. Natomiast chciałem was bardziej zapytać o to, po co Żuławskiemu były aktorki na ekranie? W sensie ta jego relacja, czy to z Małgorzatą Braunek, tak, czy z Izabela Dziani w Opętaniu, czy też tutaj z Sophie Marceau, bardzo młodą aktorką, która jest de facto przed pierwszą taką ważną swoją rolą jeszcze. My wiemy, co się działo na planie, wiemy, co się działo poza ekranem, ale ten pomysł na użycie aktora w tym konkretnym celu, w bardzo wyrazistym stylu, jest unikatowy, wydaje mi się, w przypadku Żuławskiego, zwłaszcza w kontekście aktorek. No, byli ludzie, którzy aktorów wprowadzali w takie transy. No nie wiem, Claire Denis na przykład jest w stanie zakręcić Denisem Lavantem tak, że on się pod koniec filmu cały czas kręci. Tutaj Żuławski robi to samo, ale z kobietami. Może Klara zaczniesz, bo powiedziałaś o budzącej się recepcji wśród młodych kinofilek w 2015, więc...
Tak, nie, no mam wrażenie, że w ogóle jakby Opętanie, tak jak właśnie się wchodzi po Letterboxdzie, czy jak się czyta w ogóle jakby krytyczki może mojego pokolenia, nie? Takich po prostu późnych milenialek, no to Opętanie jest super, super ważnym filmem, do czego było mu potrzebne, no po prostu były super interesującymi postaciami, tak? I no właśnie tu się ujawnia jakaś taka w ogóle dialektyczność twórczości też jakby tej kinofilii, nie? Że jakby w sensie my jesteśmy zafascynowane tymi filmami, chociaż jakby czujemy tą przemoc, bo tak naprawdę no nie trzeba czytać żadnego z wywiadów rzek jednego czy drugiego, żeby po prostu wyczuć tam jakieś zło, a z drugiej strony no nie wiem, no to są jakieś w ogóle wspaniałe kreacje, ale też no właśnie zawsze to jest takie jakby, że bliżej i dalej. Ja zawsze mam, ja akurat nie jestem fanką szamanki, chociaż no właśnie dwie osoby, o których wiem, że uwielbiają szamankę, no to jest Kaja Klimek. I tak, i Dorota Masłowska, która właśnie pisała o tym filmie, że on jest okrutny i okropny i straszny, ale tak naprawdę go jakby z powrotem wyniosła właśnie w tym takim bardzo masłowskim afekcie. Ja w ogóle jakby wolę te wcześniejsze filmy. Natomiast no właśnie tu się chyba po prostu ujawnia jakaś taka w ogóle ambiwalencja kinofilii, tego, że ona, że to nie jest jakiś taki zamknięty proces, nie? Też przygotowując się do tego spotkania, pierwsze co, no to po prostu zdjęłam sobie ten właśnie wywiad rzeki krytyki politycznej i zaczęłam szukać, bo mówię, zacznę od tego romantyzmu i pamiętam, że tam jest jakaś taka kwestia, że właśnie Żuławski mówi, że nie no, w ogóle polski romantyzm był w ogóle największy. Jakby w ogóle z całej romantycznej europejskiej literatury w ogóle my mieliśmy najlepiej. I nie znalazłam tego fragmentu, natomiast otworzyło mi się po prostu na jakimś fragmencie o Małgorzacie Braunek i po prostu mi serce pękło, nie? I później miałam coś takiego, że po prostu o Boże, ja teraz muszę to oglądać. I w ogóle też się czułam jakoś strasznie przebodźcowana i w ogóle to było jakieś bardzo, bardzo trudne i tak wróciłam do tego dopiero oglądając z powrotem trzecią część Nocy, która myślę, że gdyby zaproszono mnie do ankiety Sight and Sounda, to bym na pewno umieściła ten film. Więc nie wiem, bardziej wiesz co, wydaje mi się, że no właśnie jakaś ta taka procesualność i to takie, że te kreacje są naprawdę wielkie, a jednocześnie są, myślę, że nie trzeba wiedzieć, czym zostało przypłacone, aby to wyczuć, bo też jakby ta twórczość, wydaje mi się, może jeszcze nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, że te filmy są jakimś strasznym złu i też czasami jest w nich jakieś takie zło i to jest bardzo... I to jest bardzo aktualne i też właśnie wydaje mi się, że bardzo, bardzo w nas rezonuje i bardzo nas porusza i czasami jest właśnie w ogóle prawdziwe i jakieś takie, jest w ogóle bardzo blisko bycia jakimś takim czymś, co się zbliża do zła i właśnie dlatego jest to fascynujące i pociągające, prawda?
I wydaje mi się, że to jest właśnie w nich głęboko też modernistyczne, właśnie to, że się zaciera granica pomiędzy tym, czym te filmy są, a co je zrodziło, bo cokolwiek Państwo przeżyjecie przez następne 100 minut seansu Narwanej Miłości, na pewno dwie gwarancje. Po pierwsze, będzie to inne niż kino dnia dzisiejszego w bardzo konkretny sposób, a po drugie będzie w bardzo szczególny sposób rozwibrowane. To wracamy do początku twojego pierwszego pytania. I wydaje mi się, że ten rodzaj wibracji, w jakich te filmy istnieją i to, co one w nas budzą, to, co teraz też Klara opisała, bardzo trudno, jeśli nie jest niemożliwe, wywołanie takiej, tego typu wibracji, że tak powiem, w ramach strefy komfortu. Tak? Wydaje mi się, że te filmy musiały powstać poza strefą komfortu, żeby były takie, jakie są, co nie znaczy, że wybieram się teraz do strefy dyskomfortu, żeby w niej pracować, tak? To są dwie różne rzeczy. Być może oni, mówię teraz więcej o większej ilości twórców, twórczyń, rozpoznali ten teren, zmapowali go dla nas, tak? Może my już nie musimy się sami zapuszczać w te rejony, ale ktoś zrobił tą mapę. I ogromnym kosztem, cudzym, własnym też, no i ta mapa jest i teraz my tutaj siedzimy i będziemy ją studiować przez następne dwie godziny.
Klara, chcesz coś jeszcze dodać?
No nie wiem, nigdy nie, wiesz, nie dowiemy się, nie? Czy na przykład mogły być inaczej, czy mogły być inne metody pracy.
Na to może tylko odpowiedzieć przyszłość. Tak,
jakby nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. Wydaje mi się, że to oczywiście wymaga właśnie oglądania takiego też bardzo jakby nie bania się jakby wejścia w ogóle jakiejś takiej w ogóle konfrontacji też z materią tworzenia tych filmów, nie? I wydaje mi się, że no ale to się nie wyklucza, tak? Że właśnie że to, tego się nie da zamknąć i że trzeba jakoś...
Trzeba o tym mówić, tak. Po prostu. A długo o tym nie mówiono. O, to jest ta różnica, że tak. Długo o tym nie mówiono, a trzeba o tym mówić.
Długo też nie oglądano, a teraz już się da, więc zachęcamy do tego wszystkich Państwa tutaj, żeby po dzisiejszym seansie Narwanej Miłości wybrać się także na 5 pozostałych filmów, które pokazujemy w ramach tego przeglądu. Wszystkie, które pokazujemy, wymienialiśmy w trakcie dyskusji, więc poza tymi, które są za mną, będzie też Diabeł, trzecia część nocy i Następnym globie. Poza kinem Andrzeja Żuławskiego, w Kinotece też w najbliższych tygodniach naprawdę nieskończona ilość cykli i przeglądów. Będziemy pokazywać kino irańskie, kino o wiedźmach, kino amerykańskie, kino francuskie, kino włoskie, kino polskie, więc tych planów na przyszłość jest mnóstwo. Mam nadzieję, że wszyscy w kalendarzu macie dużo czasu na kinotekę zaplanowane w roku 2026. No i kończę naszą dzisiejszą dyskusję wprowadzającą do kina Andrzeja Żuławskiego. Proszę o wielkie brawa dla moich gości. Klara Cykosz, Michał Oleszczyk.
Bardzo dziękujemy.
A ja się nazywam Michał Konarski i zapraszam Państwa na film.